Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn Pertyński
i Bartosz Ławski. No i dzień dobry i po raz pierwszy w nowym roku, a także uwaga, po raz pierwszy ze studia, bo witamy dzisiaj także słuchaczy Radia Saska Kępa, to jest nowe radio, które jest dostępne w internecie, zajrzyjcie na ich stronę, tam jest wiele audycji, między innymi nasza i bardzo dużo dobrej muzyki.
Dzień dobry, ja też tu jestem.
Tak, i jest ze mną jak zawsze Maciek Pertyński i Maciek Chmielewski, który naszą audycję realizuje.
Bardzo mi miło, ja dzisiaj gościnnie tutaj.
Ale nie będziesz przesłuchiwany wyjątkowo.
W kwestiach motoryzacyjnych nie mam na pewno takiej wiedzy jak wy.
No i właśnie, dobrze, w poprzedniej audycji, jeszcze zeszłorocznej, mówiliśmy, że...
A nawet naobiecywaliśmy,
że pogadamy o samochodzie, co się nazywa Suzuki Vitara.
To ty obiecywałeś, ja miałem zupełnie inne poglądy, ale to ja cię słucham teraz z napięciem.
Ale tak, bo Suzuki Vitara, ku mojemu zdumieniu, okazało się, że to jest samochód, który ma już 35 lat.
No to fakt, mnie to też trochę zaskoczyło.
Tak, prawda? I samochód jak samochód, bardziej interesująca jest ewolucja, którą Vitara przeszła.
No, mów dalej.
Przypomnij sobie, że pierwsza Vitara, właśnie ta sprzed 35 lat, to była po prostu normalna terenówka. Zbudowana na ramię, z dołączanym napędem na...
No na szczęście nie zapomnieli, jak to się robi, robią zimniej.
Drugą oś i tak dalej, i tak dalej. A potem...
Ona się zsuwiła.
A potem ona zaczęła się, że tak powiem...
Suwić.
Suwować, ponieważ był taki moment... Przez pierwsze chyba dwie generacje Vitara właśnie była ramowa. Zresztą to jest samochód, który był produkowany pod różnymi nazwami, pod różnymi markami, bo występował jako Chevrolet, jako Geo, jako GMC, jako Mazda, jako Pontiac, jako Santana. Santana to hiszpańskie bodajże.
Santana mi się bardziej kojarzy z Volkswagenem.
No, albo z muzyką.
No, owszem.
Ale tak, no, był w dwóch wersjach, tak, krótkiej, jako kabriolet, jako hardtop, był jako kombi pięciodrzwiowe.
Była Grand Vitara.
A Grand Vitara to była potem, ale Grand Vitara to z kolei było też auto, no, terenowe, bo na ramie też
ale,
w kilku
ale
wersjach.
Ale to już był SUV, to już był taki podluksusawy.
Tak, ale nie wiem, czy pamiętasz,
nawet że... Nawet miał V6.
No tak, i nie wiem, czy pamiętasz, że Vitary to były nawet przerabiane do offroadu.
No jak mogę nie pamiętać, skoro teściowa mojego własnego syna ma taką Vitarę, z której właśnie została już chyba tylko nazwa Vitara, a cała reszta jest tak przeraźliwie terenowa, bo Agnieszka uwielbia przeprawowe offroady.
I potem, proszę pana, co się okazało? Potem się nagle okazało, że ten samochód stał się... właśnie SUV-em.
Małym, skromnym, ale bardzo przyjaznym SUV-em.
I właściwie obecna generacja, która no już też nie jest taka nowa, bo już ma 8 czy 9 lat chyba.
No.
To już jest taki klasyczny, właściwie miejski crossover. Bo po pierwsze, napęd na obie osie jest tylko w opcji.
No.
I jest to Haldex, co prawda można to, jest ten lock, można to zablokować.
Ale to jest elektroniczne, wiadomo.
Ale to jest elektroniczne.
I dotyczy tylko sprzęgła.
Prawda jest taka, że ja bym tym samochodem nie pojechał dalej niż na jakąś polną drogę, jeśli chodzi
o... A zdziwiłbyś się jak jasna cholera.
No nie próbuj.
Chciałem zauważyć, że prawie wszystkie Subaru w tej chwili robione mają podobne rozwiązanie, a są w stanie się przetelepać przez takie offroady, o jakich ja nawet nie chcę myśleć.
Tylko, że widzisz, to wcale nie ma jakiegoś szczególnie dużego prześwitu, szczególnie podwyższonego zawieszenia.
No tu mógłby być jakiś problem, owszem.
Tak, i jakby jest to taki samochód, powiedzmy sobie już, popatrz, Golf, który notabene w tym roku będzie miał 50 lat z kolei, od pierwszej... Rzeczywiście. Tak, od pierwszej generacji zawsze był hatchbackiem. A Vitara zupełnie się zmieniła, bo z terenówki takiej charakterystycznej, zadziornej, fajnej takiej stylistycznie, stała się takim właśnie miejskim crossoverem, który, no, brutalna prawda jest taka, że niczym szczególnym się nie wyróżnia.
Który to sprawozdawca sportowy polski przy piłce nożnej mówił, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala? Czy to trener mówił? Nie pamiętam.
No dobrze, tylko że widzisz, z jednej strony...
Wiesz, oni w określonym świecie musieli to sprzedawać.
No i ja, że tak powiem, ekonomicznie, marketingowo rozumiem tę decyzję, bo to przejście z samochodu terenowego na ramię, na suwa crossovera takiego samonośnej konstrukcji z tylko przednim napędem w podstawie, było rzeczywiście wtedy, kiedy ten segment zaczynał być modny. Natomiast było to powiązane z zupełną zmianą, jak to się elegancko mówi, targetu.
Mm-hmm. Dokładnie to miałem na myśli.
Tak.
Co ci z tego, że produkujesz Bóg wie jak dobry samochód, to na przykładzie Sorento było widać kiedyś. Że zaczynała też jako bardzo fajna terenówka, która miała poważne...
Aczkolwiek nie ramowa, to chyba...
Nie, ale miała poważne skłonności do luksusu, właśnie.
Tak.
Po czym się nagle okazało, że ten naprawdę świetny samochód sprzedawał się w liczbie kilkunastu sztuk, a jak zmieniono go na taki właśnie modny przednionapędowy z dołączanym tyłem albo wręcz domawianym tyłem, to zaczęło się sprzedawać jak zło.
No i słuchaj, Vitara, mimo że nie jest już najmłodsza, ta obecnie sprzedawana generacja, ona jest oczywiście poliftowa, praktycznie rzecz biorąc obok Swifta nadal jest taką siłą napędową sprzedaży w Suzuki i oni postanowili to zdyskontować i wprowadzili specjalną wersję taką jubileuszową właśnie na...
No nie mów.
Tak, na 35 lat tutaj, żeby uczcić, wiesz, chociaż... Tak jak mówię, no...
Czy jakieś dzieci ubrane w ludowe stroje będą śpiewały piosenkę specjalnie z tej okazji?
Nie, ale samochód jest, proszę pana, odróżnia się od takiej zwykłej Vitary, zaraz powiem ci, uważaj czym.
No.
Otóż w środku na honorowym miejscu ma tabliczkę, że to jest special edition.
Okej.
Okay. Tak, a z zewnątrz...
Czy chociaż numerowana, limitowana?
Nie. A z zewnątrz można go rozpoznać po dwukolorowym takim nadwoziu, co sobie możesz do każdej Vitary dopłacić i zamówić. Ale tutaj jest taka specjalna kombinacja, bo to jest taki granatowy z szarym dachem. I to bardzo ładnie wygląda, bardzo elegancko.
Takie połączenie jest fajne.
Fajne, tak.
Chociaż nie w modnym SUV-ku czy crossoverze miejskim.
Znaczy wiesz co, nie, to wygląda bardzo fajnie. I poza tym, no to jest po prostu Vitara w takiej tej najwyższej wersji wyposażeniowej, która tak normalnie nie pamiętam już jak się nazywa.
Czy ma przynajmniej napęd na cztery koła?
Tak, ma ten all grip.
Dobrze.
Tak, ma... Rzeczywiście, no bo tam, wiesz, no, ma automatyczną klimę, nawigację i tak dalej. O, otwierany dach na przykład. I tam to jest wszystko w standardzie, a w normalnej Vitarze musisz to wszystko domawiać, ale to, co mi się najbardziej podoba...
Zaraz, bo w standardzie dobrze, a tu nie trzeba domawiać, tylko trzeba po prostu zapłacić.
Trzeba kupić tę wersję limitowaną,
która na pewno nie jest tańsza od standardowej.
No i właśnie tu pojawia się problem, bo o ile akurat w tym topowym wariancie, to nawet są trochę lepszej jakości materiały.
No nie...
Tak, no bo jak wiemy, Suzuki to jest plastik fantastik, taki mocno budżetowy, natomiast tutaj jest sporo takich fajnych, dosyć miękkich tych materiałów. Oczywiście te twarde plastiki typowe są, szczególnie z tyłu, natomiast z przodu, a tu masz taki ładny zamszyk, a tu masz bardzo fajne fotele z taką właśnie tapicerką przyzwoitą, więc tu postarali się trochę lepiej. Jest taki fajny, okrągły zegar z tymi japońskimi znaczkami, czyli to, co mi się w Vitarze zawsze najbardziej podobało. Ale fakt faktem, No już widać, że ten samochód ma swoje lata.
Ja przepraszam, że ci przerwę, ale no. Drodzy słuchacze, ja w napięciu obserwuję Bartka, bo teraz mam go naprzeciwko siebie, a nie obok, i zastanawiam się, kiedy on przejdzie do tego momentu, kiedy powie, dlaczego on właściwie o tym mówi.
No tak, mówię o tym, dlatego że ja właśnie wziąłem taką witarę jubileuszową do testu.
Nie, że kupiłeś.
Nie, że kupiłem, natomiast powiem ci tak, nie wiem czemu, ale ja lubię w ogóle Suzuki głównie ze względu na napędy.
No wreszcie coś powiesz ciekawego.
Tak.
Ona ma napęd.
Tak.
Silnik ma.
Tak, ponieważ...
Zaraz powiesz, że jest elektryczna i wtedy cię zabije.
No nie, 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 właśnie. To jest ten normalnie 1.4 miękkohybrydowy.
O, uff.
No.
Ale 12-woltówka, czyli to, co oni zrobili tak genialnie.
I bardzo ładnie to działa. Aczkolwiek jest to połączone z manualną sześciobiegową skrzynią, która, powiem tak, no Suzuki niekoniecznie te swoje automaty lansuje. Oni się trzymają dość mocno.
No nie oszukujmy się, nie za bardzo mają co lansować, bo mają, albo na dzisiejsze tak, czasy.
No bo z tym silnikiem 1.4 miękkohybrydowym to może być sześciobiegowy ten stary automat.
W przypadku Suzuki, jak mówisz stary, to naprawdę jest śmieszne.
Tak.
Przypomnę, jaki automat jest w Jimny. W silniku 1.5 wolno ssącym mamy czterostopniowy automat hydrokinetyczny, pochodzący z 40 lat.
No dostał... nie.
Nie, no przecież to było dwubiegowe, które dostało drugą przekładnię i tyle.
Tak? To był jakiś tam Torque Flight na tym?
Tak,
aha,
tak.
To, no, no to bardzo ciekawe. Nie, więc do tego silnika miękkohybrydowego 1.4 można sobie dobrać
sześciostopniowy automat.
Tak, tak? Sześciostopniowy normalny automat. A z kolei w innych silnikach to albo jest CVT, na przykład, w tych mniejszych, a w Vitarze tej Strong Hybrid, czyli ta dziwna konstrukcja.
Oj,
właśnie...
Nie mów tych brzydkich wyrazów. No.
Tak, jest ta skrzynia sześciobiegowa, manualna, zautomatyzowana.
Potworność.
I akurat jeśli chodzi o manualne skrzynie w Suzuki, to brutalna prawda jest taka, że w tej Vitarze jest poza dołączanym napędem na tylną oś, to jest dokładnie to samo, co siedzi w Swiftie Sporcie. Oczywiście tutaj samochód jest większy, ale na przykład ta sześciobiegowa skrzynia chodzi przepięknie. To jest jeden z niewielu, wiesz, że ja jestem leniem i uwielbiam automaty, a tutaj normalnie, słuchaj, z tym manualem sobie jeżdżę, w ogóle zupełnie mi to nie przeszkadza, przeciwnie.
Jakby 7x8 nic nie znaczyło, jakby powiedział Kubuś Puchatek, tak?
No.
No wiesz, no dobrze, no ale...
Wiesz co? Powiem ci tak.
Nie przekonałeś mnie, żebym poleciał i kupił ten samochód.
No więc właśnie cała zabawa polega na tym, że mimo, że ten model jako taki, nawet ten po lifcie, no ale jednak sama generacja ma chyba 9 lat, mimo, że nie ma tam jakichś rozwiązań nowoczesnych, mimo, że... A czy inaczej... Rzeczywiście jedyne, co w tym samochodzie jest moim zdaniem doskonałe i niezawodne, to jest właśnie ten napęd, to jest ten silnik, bo to jest jednostka, która jest
absolutnie... Znaczy ta miękka hybryda.
Tak.
Tak, to ja się z tym całkowicie zgadzam.
Ona jest rewelacyjna i...
Jak długo producent jest w stanie utrzymać masę na takim poziomie, na jakim to w tej chwili jest...
No to Suzuki są słynne z tego, że są lekkie.
Tak, to jest naprawdę bardzo fajny napęd.
Tak.
Ale ja to bym wolał z tobą porozmawiać na temat tego, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w firmie, która ma ogromne tradycje, jeśli chodzi o motoryzację i tak naprawdę należy do największych graczy wszechczasów i wszechświata.
Masz na myśli jeden z samochodów na F?
Mam na myśli markę na F nawet. No. I drobny problem pod tytułem najwspanialszy...
Found on the road dead.
Nie, tam. Najwspanialszy pick-up wszechczasów elektryczny, którego...
F-150 Lightning.
Którego 100 tysięcy sztuk stoi na placu i pies z kulawą nogą tego nie chce. Nawet przy jakichś chorych rabatach rzędu 100 tysięcy dolarów.
Wygaszono produkcję, zdaje się, w ogóle.
No może nie
gdzieś...
aż tak, ale...
Nie, gdzieś czytałem,
dwie fabryki,
że Ford,
dwie fabryki, tak, wygasił.
Tak, tak.
Ale to nie, że tak, że on w ogóle wygasza elektryczną produkcję, bo pewnie ten Mustang Mach-E, to on się nadal gdzieś sprzedaje w Europie na przykład, bo w Stanach niespecjalnie.
No, tak jak w Europie chyba też jednak, wiesz?
Natomiast fascynujące jest jedno. Czy ten drobny problem pod tytułem 15 tysięcy ludzi na bruk, bo dwie fabryki.
No.
A Persaldo, jakby to zaraz z charakterystycznym dla siebie temperamentem, pan Carlos Tavares ze Stellantisu powiedział, jakie 15 tysięcy, jakie dwie fabryki? Przecież pół gospodarki zaraz padnie.
Bo czekaj.
Tym tekstem załatwił Euro 7.
Czekaj, ale no, ale to pan Tavares właśnie był łaskaw zamknąć fabrykę silników w Bielsku-Białej.
No, pan Tavares wie, co robi i wie, co pokazuje Unii Europejskiej.
No ale bo... dlaczego kosztem polskiego pracownika?
Proszę cię.
Niech se francuskich zwalnia.
Hura patriotyzmu nie przetrwa.
Niech
nawet
se
w tej audycji,
zwalnia.
Błagam cię. W każdym razie może wreszcie zacznie docierać do ludzi, że okej, może przyszłość, znaczy na pewno przyszłość jest elektryczna, ale czy nie należałoby jej trochę zacząć wprowadzać bardziej systematycznie?
Powiedz to Chińczykom, bo...
Dlaczego ja mam to mówić Chińczykom, którzy to zrobili niezwykle systematycznie i u nich to idzie?
A już ci mówię dlaczego. Dlatego, że firmą, marką, która sprzedaje najwięcej samochodów elektrycznych, nie jest już Tesla.
Wiem o tym doskonale.
Jest nią BYD. No. BYD, tak?
Na drugim miejscu jest BAIC, na trzecim SAIC, dopiero Tesla. Tak. Z czego pierwsze trzy są chińskie.
Tak.
I, przy czym BAIC jest jednocześnie największym producentem samochodów transportowych, szeroko mówiąc, czyli zarówno ciężarowych, jak półciężarowych.
No tak, no bo to, wiesz, akurat to jest ogromny koncern państwowy z tego, co jest mi...
Te, które się nie nazywają państwowe, są państwowe.
Państwa są też państwowe i oni w ogóle generalnie zaczynali od produkcji ciężarówek, więc to, że ją po prostu utrzymali...
Oraz inne... broni i to podtrzymali akurat, jedno
no,
i drugie.
Ale widzisz...
Ale wracając do elektromobilności na siłę. Jeżeli ktoś tak dalece entuzjastycznie nastawiony wobec produkcji elektrycznych pojazdów, jak Ford, nagle uznał, że jednak strata w wysokości 5,5 miliarda dolarów to nie jest jakoś bardzo zachęcające, żeby tę elektromobilność dalej promować. I może jeżeli jakieś władze zarządzające w ten czy inny sposób gospodarką, czy europejską, czy amerykańską, czy światową, są takie strasznie chętne, to może niech one wezmą na siebie te koszty.
Wiesz co, to tak, Ford przecież zapowiedział, że on od 2030 będzie już robił tylko samochody elektryczne.
No obawiam się, że to się właśnie chwieje.
No to... Ciekaw jestem, jak w tym momencie zareagują inni stachanowcy, co chcą przed terminem ponad plan, na przykład Volvo, bo...
Wiesz, Volvo jest chińskie.
No, Volvo jest chińskie i należy do koncernu Geely i koncern...
I ma nawet swoje dwie fabryki w Chinach.
I koncern Geely miał być... związany z polskim projektem Izera, tam nie wiem, polski to chyba był tylko ten las, który chcieli wyciąć pod fabrykę, której nigdy nie było.
Ale Chińczycy bardzo chętnie kupują polskie drewno.
Potem się okazało, że ponieważ ta Izera, no to tak niekoniecznie powstanie, chociaż to miało być właśnie na platformie Geely, z tego co słyszałem.
Czy ile jeszcze cytatów z Misia pójdzie? No
potem
do cholery.
Potem się okazało, że to w ogóle generalnie po prostu Geely chce tam swoją fabrykę postawić, a teraz gdzieś niedawno...
No bo jakby czytałem, tam zaczęło produkować swoje auta, to by nie musiało się bać europejskich ceł.
A teraz gdzieś niedawno czytałem, że podobno Geely już jednak nie mimo wszystko i ta spółka Electromobility Poland, która nas już miliardy jakieś kosztowała, no to zdaje się, że po prostu zostanie rozwiązana.
Hmm.
Tak. I to...
Ale z odprawami. Dla pracowników i dla zarządu.
No zdecydowanie, no w końcu jak oni się napracowali.
No fakt.
Wiesz, jak ja usłyszałem po raz pierwszy o tym projekcie Izera, jakie tam są zaangażowane w to firmy, projekt tam zdaje się...
No słuchaj, ja pamiętam, że co najmniej 4 razy w zeszłym roku dostałem jakiś komunikat na ten temat.
Tak, i w ogóle był jakiś pokaz prototypów.
Wiesz, ile to kosztuje zrobić taki komunikat?
No to podejrzewam, 4 razy
wzięli, do roku?
No wzięli do tego jakąś agencję, która musiała minimum 1 milion za to brać.
Za sztukę.
Tak, no przecież to w końcu, wiesz, to nie ich pieniądze, to wydawali. Ja od początku, moim pierwszym komentarzem do całego tego projektu pod tytułem Izera, spółka Electromobility i tak dalej, było, że to jest wielka budowa socjalizmu,
która pamiętam, ma być, jak to mówiłeś, tak.
Która ma być budowana, a nie zbudowana, bo przecież wielkie budowy socjalizmu służą po 2 celom. Pierwszym jest efekt propagandowy.
Kolejny cytat z Misia idzie, dobrze.
A drugim jest możliwość zatrudnienia sprawdzonych towarzyszy, tak żeby no...
No ale czasem się przestrzeli i na przykład kolejny blok w Ostrołęce trzeba wyburzyć.
No więc tam przynajmniej zbudowano i było co burzyć, a tutaj to w ogóle jak z CPK nawet łopaty nie wbito.
I nie ma nawet tego misia, co zgnije i się zrobi protokół zniszczenia.
No więc jeśli chodzi o Izerę, to protokół zniszczenia można zrobić chyba tylko tych prototypów, które i tak były mock-upami przecież, bo to nie jeździło.
No przecież.
No.
Ale ładne były.
Ale teraz jest pytanie. Czy rzeczywiście, bo się tyle mówi, tak, mówiło przez ostatnich 8 lat, bardzo, bardzo ładna mantra, teraz ja ją będę powtarzać. Przez ostatnich 8 lat tyle się mówiło o polskim przemyśle motoryzacyjnym, że nie ma polskiego samochodu. No nieprawda, z Polski wychodzą setki tysięcy, jeśli nie miliony samochodów, silników, skrzyń biegów, baterii i tego wszystkiego. Tyle tylko, że to są fabryki zagranicznych koncernów, z których właśnie niektóre są niestety zamykane, tak jak na przykład...
Ale inne są za to otwierane.
Powertrain, no. Ale otwierane są inne, bo Mercedes zdaje się coś teraz...
To właśnie.
Tak. I tak dalej, i tak dalej. I pytanie jest, czy my rzeczywiście musimy mieć własną markę? Czy my musimy mieć, nie wiem... reaktywować FSO i robić Warszawy.
Szczególnie tam, gdzie w tej chwili FSO zlikwidowano i będzie budowane miasto.
Już jest.
Już jest budowane.
Już jest, tak. Już są wyburzane hale i stawiane bloki.
Ile teraz... tam jest fajnego złomu do sprzedania.
Tak, i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście to jest pytanie...
Nie, nie potrzebujemy polskiej marki. Potrzebujemy możliwości przemysłu, dla przemysłu polskiego, możliwości, w której ktoś, kto coś wymyśli, nie zostanie natychmiast zatłuczony przez podatki, kontrole i tak dalej, a będzie mógł liczyć na przykład na wsparcie jakiejś instytucji, która właśnie wspiera startupy, bo czegoś takiego w Polsce nie ma.
Albo, że nie będzie to właśnie wielka budowa socjalizmu, czyli
nie,
ogromny...
Ale umówmy tak, się, państwowo wymyślane rzeczy, no. To są tylko i wyłącznie takie rzeczy, o których powiedziałeś, że się sprawdzonych towarzyszy zatrudnia i nieważne, kto akurat jest przy władzy.
No więc właśnie. Dobrze, to może tak. Jest to temat polskiego przemysłu motoryzacyjnego. To jest temat na kilka audycji i myślę, że warto będzie o tym porozmawiać, ponieważ...
A ja nie.
wbrew temu, co głosi jedna albo druga propaganda, przemysł motoryzacyjny w Polsce ma się bardzo dobrze.
Oczywiście, że tak i wystarczy. I najlepiej mu nie pomagajmy, bo to się tylko źle skończy.
I co zaczyna się powolutku już przesuwać z tego takiego całkowicie wykonawczego, czyli młotkowego, fabrycznego, na poziom technologiczny, o czym świadczy choćby to, że w Krakowie właśnie Volvo otworzyło taki hub technologiczny. No, ale pracują fachowcy najwyższej klasy informatycy.
Ale nawet gdyby to było tylko młotkowanie, to co jest w tym złego, przepraszam?
Nic.
No właśnie.
Nic.
Co, bo patriotyzm ci opada od razu?
Nie, że, absolutnie nie. Bo
że u nas będą składać samochody.
Wiesz co, no to
ja chciałem zauważyć, że na przykład taka Turcja ze składania samochodów uczyniła jeden ze swoich najważniejszych działów gospodarki.
Ale to właśnie Suzuki Vitara, od którego zaczęliśmy audycję, ma dumną tabliczkę Made in Hungary.
No, przykładowo.
Przykładowo, prawda?
Węgrzy nigdy nie mieli własnej marki.
No ja, a Czepel.
No Czepel to były ciężarówki i autobusy. No.
Ale osobowej nie.
Osobowej nigdy nie mieli, natomiast mają fantastyczny przychód z fabryk samochodów cudzych.
O to
Marek.
Właśnie chodzi. Mało tego,
co
Czechy,
to przeszkadza?
Czechy, Słowacja, no wiadomo, Czesi, Skoda mają swoją, Skoda, Tatra,
Praga kiedyś,
Praga,
tak.
Czechosłowacki przemysł,
generalnie czechosłowacki przemysł,
zawsze był na bardzo
technika
wysokim poziomie.
Była na najwyższym
Ale
poziomie.
Ale teraz popatrz, poza fabrykami Skody i w Czechach i na Słowacji, tam są ogromne fabryki Hyundai'a i Kia. I jakoś to nie przeszkadza.
No, a dlaczego miałoby przeszkadzać?
No właśnie. A państwa mają z tego dochód. Ludzie
Ja na przykład wolałbym być dumny z tego, że fabryka silników Toyoty w Wałbrzychu po pierwsze jest prowadzona nie przez japońskiego prezesa, a przez Polaka. I jest to potraktowane przez markę Toyota, firmę Toyota, grupę Toyota, koncern Toyota jako nieprawdopodobne wyróżnienie. Podobnie jak nieprawdopodobnym wyróżnieniem jest to, że 3/4 Europy zarządza Polak i to z Polski w Toyocie. Nieważne, czy prywatnie go lubimy, czy nie, to jest to wybitny menedżer i koniec. A fabryka w Wałbrzychu produkuje silniki i przekładnie takiej jakości, że nawet najbardziej upierdliwi kontrolerzy z Japonii nie są w stanie powiedzieć nic innego, tylko o rany jak znakomicie.
No a poza tym wiesz, no na przykład Volkswagen Caddy czy Ford Tourneo, bo to jest
produkowane również w Polsce. Dobrze, niech one będą tylko montowane, co z tego?
Nie, one są od
one są od A do Z
robione.
Produkowane, tak.
No.
A kwestia Stellantisu, który właśnie zlikwidował jedną fabrykę w Polsce, to jest kwestia zupełnie inna. To nie chodzi o zlikwidowanie fabryki w Polsce, tylko najwyraźniej systemowe dążenie do zlikwidowania marki Fiat.
No, zanim FCA pójdzie po rozum do głowy i ze
Stellantis... To już nie będzie czego ratować.
...się wycofa, tak.
Już nie będzie czego
ostatnia,
ratować.
To jest ostatnia chwila.
Bo wszystko, co powiązane z Fiatem, nawet po drugiej stronie oceanu zaczyna być mordowane.
Tak. I wiadomo, że jak PSA się bierze za inne marki, to po to, żeby je wykończyć. Dobrze. Akcent mało optymistyczny na koniec, ale ja myślę, że do kilku dyskusji będzie można wrócić. I co? No w tym tygodniu to już dziękujemy. Miłego zimowego weekendu, jak zawsze życzymy. A na nasz podcast na Spotify, na naszą stronę i teraz jeszcze do Radia Saska Kępa zapraszamy normalnie za tydzień.
Ja mogę również zaprosić na swój kanał Pertyn Ględzi.
No to zapraszamy nieustająco.
Nieustająco. Na przykład dzisiaj, proszę pana, na moim kanale się pojawia Peugeot 508. Uważaj po liftingu już w 7 lat po uruchomieniu produkcji.
Nie, to ja... mówisz o tej, no, o tym...
O tym zmienionym
A,
grillu.
To, nie. To możemy o tym porozmawiać, ale...
Ale to jest bardzo fajne auto.
I auto jest fajne, ale znasz mój stosunek do...
Do stosunku po stosunku.
Tak, tak jest. No dobra, to co? Do usłyszenia za tydzień.
No trudno.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.